Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest piątek i 5:55. Niesamowity zbieg okoliczności, że akurat znowu w piątek się widzimy. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że tutaj jestem. Pisaliście, pytaliście, kiedy będzie w Basia, kiedy znowu się zobaczymy. Mówicie, piszecie, ja się materializuję. Witam Was serdecznie, nazywam się Basia Lech i będę Was dzisiaj wspierać w budowaniu proaktywnej postawy, ale będziemy też badać, jaka jest ta reaktywna i kiedy nam się przydaje. Niektórzy z Was mnie znają, spotykamy się na szkoleniach w grupie Hexagon, spotykamy się na mojej stronie Barbara Lech Coaching i Szkolenia, na webinarach, na live'ach, na moim kanale na YouTubie, więc możemy się wymieniać potrzebami i swoją wiedzą i to samo robimy tutaj na klubie, a jestem na klubie, no bo lubię i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście dzisiaj na koniec będą ogłoszenia parafialne, jestem do nich przygotowana, wrzuciłam Wam już też linki do cyklu, który przygotowałam dla Was o samodyscyplinę na kanale na YouTubie, zaproszenie na webinar o tym, jak odzyskać 3 godziny czasu, więc tutaj sobie możecie poklikać, a my zaraz będziemy się zajmować tematem przewodnim, czyli proaktywnością. Ale słuchajcie, jest taka pani dzisiaj, Ania Ruchlewicz, która ma właśnie dzisiaj, w piątek, o 5:55 to tych urodzin nie ma, ale jest z nami tutaj i ma 55 urodziny, ups, no cóż, Aniu, napisałaś, to ja przekazuję i życzę Ci absolutnie wszystkiego najlepszego, jak również każdemu, kto ma dzisiaj, albo wczoraj, albo jutro, albo w ogóle w najbliższym czasie miał, będzie miał urodziny, wszystkiego najlepszego. Imieninowcom też składam tego, co najpiękniejsze i po prostu się cieszmy życiem, bo ono jest jedno, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń. Fajnie, widzę, że się witacie, że jesteście, cieszę się bardzo, rozumiem, że wszystko w porządku. No to lecimy. Tak, swoją drogą bardzo bym chciała, żebyście napisali w komentarzach, czym dla Was jest proaktywność, jak Wy to rozumiecie, ale chciałabym, żebyście się trochę zgłębili, pomyśleli o tym głębiej, bo jak przygotowywałam wczorajszy odcinek, a wiecie, że ja to zawsze robię na bazie map myśli, więc tak z ciekawości, jak ktoś pyta, Basia, jak Ty się przygotowujesz? No właśnie tak. To zobaczyłam dwa aspekty jednej i drugiej strony, i proaktywności, i reaktywności. I prawda jest taka, że kto w to wie, co jest dobre, a co złe, i w każdej równej sytuacji jest pewnie różnie i trochę tego bym chciała dzisiaj z Wami podotykać. Bruksela się tutaj wita, dzień dobry, no właśnie, piszcie skąd przybywacie. Zresztą w powitaniach macie mistrzostwo, jesteście cudowną społecznością, która... No właśnie, która się wymienia, która się wspiera i która się codziennie wita. To jest ten element życzliwości, który jest bardzo ważny, bo niektórzy nawet nie witają się, nawet kiedy zaczynają i coś od kogoś chcą. No dobrze, to co? Zaczynamy. Wy mi tutaj napiszcie, jak wy czujecie tą proaktywność. Już macie wprawę po całym tygodniu zapewne, a ja chcę zacząć od czegoś innego. A mianowicie od takiego czegoś, co się nazywa wyuczoną bezradnością. Bo no, nie jest to jakąś tajemnicą, że proaktywna postawa to jest taka postawa w działaniu. Ale i tak Was proszę, żebyście napisali po swojemu, jak to rozumiecie. A z drugiej strony, no właśnie, mamy wyuczony rodzaj bezradności, który pewnie znacie i pewnie macie wokół siebie nawet takie osoby, które się w ten sposób zachowują. Dajcie znać, bardzo jestem ciekawa. Taka wyuczona bezradność. My wiemy, że mamy z tego korzyści. Osoba, która stosuje ten zabieg i jest w tej wyuczonej bezradności, bo ja nie potrafię, bo to nie dla mnie, bo ja tego nie umiem, bo to jest za trudne, bo to przewyższa moje kompetencje, ja tego nie chcę robić. Znacie osoby, które są w takiej postawie życiowej? Bardzo jestem ciekawa, zapewne tak, ja osobiście znam. I teraz popatrzcie, co my robimy, bo to, że są takie osoby, to jest jedna i osobna bajka. Od po prostu są. I na to nie mamy wpływu. I teraz wcale nie chodzi o to, żebyśmy w proaktywnej postawie ich nawracali i im tłumaczyli i mówili, jak oni mają żyć. Bo popatrzcie, to jest znowu skrzyżowana relacja. Jak ty komuś mówisz, tłumaczysz, jak on ma żyć, to jesteś w roli rodzica, a tego kogoś wspychasz w rolę dziecka. Więc to nie o to w tym chodzi absolutnie. Natomiast masz wpływ bezpośredni na swoją postawę i na to, jak ty się zachowasz. I tutaj pisze Klaudia, że tak nic nie mają, wyuczonej bezradności. O, właśnie, mają bardzo dużo. I teraz popatrzcie. Kiedy tak znam takie osoby, pisze Gabriela, mam je w swoim środowisku. No właśnie. Postawa ofiary. O, to jest, wiecie, tak, no tak nam się wydaje właśnie. Od razu nam się tutaj budzi potrzeba wspierania. A tymczasem, zobaczcie. Ta wyuczona bezradność, bo to jest wyuczone, słuchajcie, to nie jest tak, że ten ktoś nie potrafi czegoś zrobić. I od razu Wam mówię, że my też bywamy w takiej postawie, świadomie bądź nieświadomie. Mnie się to też zdarza, tylko prawdopodobnie, tak jak i mi, tak i Wy łapiecie się na tym, że potem się przeklikujecie i mówicie, dobra, nie, jeszcze raz, jak ja to mogę zrobić? Ale popatrzcie, kiedy mamy koło siebie taką osobę z taką postawą, to my jakoś tak nawykowo chronimy takie osoby. Zaczynamy się nimi opiekować, zaczynamy je wspierać. Jest nam ich żal. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm. Od razu Wam mówię, jak kogoś jest Tobie żal, to się zastanów, w jakiej roli jesteś, bo pewnie już nie dorosłego. Nie mówię tu o sytuacjach, wiecie, krytycznych, że ktoś, nie wiem, rozbił kolano, albo został okradziony, albo coś mu się wydarzyło i jakby współodczuwamy, tylko mówię o takim czymś, że jest nam kogoś żal, bo na przykład, nie wiem, jest na ulicy, mieszka i my go wspieramy, tak? I teraz oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko że z drugiej strony czasami ja na przykład pytam, jeżeli podchodzi do mnie chłopak 25 lat i prosi o pieniądze, to go pytam, czemu ty nie jesteś w pracy? I on mówi, bo nie ma pracy na rynku. Ja mówię, a w ilu miejscach sprawdzałeś? Rozumiecie, o co mi chodzi? Że to jest jakby wybór tej osoby, że mogła jeszcze nie wykorzystać wszystkich możliwości i wybiera tą postawę, bo ona jest łatwiejsza, bo ponieważ zazwyczaj jest nam żal takich osób, to one dostają bardzo dużo głasków. Pomagamy im, wspieramy, dajemy im pieniądze, dajemy im pracę. Ja miałam wielokrotnie jeszcze w takich poprzednich moich wcieleniach takie sytuacje, gdzie właśnie komuś chciałam pomóc, bo on taki biedny, i dawałam mu jakieś zlecenie, a potem jeszcze słyszałam, no patrz, patrz, no za taką stawkę, no głodową mnie tutaj zatrudniła, jakie miała wymagania i w ogóle wiesz co ona jeszcze i jeszcze mi potem ten ktoś obrabiał tyłek. Więc szybko się zorientowałam, że są osoby, które chcą wsparcia, potrzebują go i one mają nieco inną postawę, i to jest właśnie postawa proaktywna, kiedy ktoś jest w działaniu i są te osoby w wyuczonej bezradności, w mocno reaktywnej postawie, bo to nawet często jest tak, że to nie ta osoba szuka sobie zajęcia, przykład niech będzie tej pracy, tylko inni mu szukają. Bo to, o czym opowiadam, to też była sytuacja, że przyszła do mnie znajoma i mówi: Słuchaj, jest taka osoba, ona potrzebuje tak bardzo, bo nie ma tego, 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 zlituj się, weź, wymyśl jakieś zajęcie dla niej, wiem, że możesz to zrobić, zrób to dla mnie i tak dalej. Więc to nawet nie bezpośrednio ten ktoś, tylko jeszcze posłaniec przychodzi. No a my często właśnie wchodzimy w rolę ratownika, wchodzimy w rolę obrońcy, przyjmujemy proaktywną postawę, ale właśnie, czy zawsze ma to sens? Dajcie mi znać, słuchajcie, w komentarzu, co o tym myślicie. Bardzo jestem ciekawa. I znowu Bruksela. Co was z tej Brukseli tutaj tyle nawiało dzisiaj? Albo mnie się tak klika, słuchajcie, że akurat jak patrzę, to Bruksela. Już moment, bo tu fajny jakiś opis, tylko ty znowu lecicie. Wizard. Albo mama dzwoni do pracodawcy w sprawie pracy synka, tak? Synek 35 na przykład lat, nie? Znamy to. Okej. O, Basia czytała. Za szybko piszecie, nie doczytałam. I zgubiło się. Zgadzam się z tobą, Basiu, pisze Mirka, mam też takie doświadczenia. No właśnie, tylko popatrzcie teraz. Ja w tej sytuacji, już teraz, tak jak mówię w moim poprzednim wcieleniu, bo to było bardzo wiele lat temu, dzisiaj, kiedy jest taka sytuacja, ja jestem już mądrzejsza. I mówi, wiesz, nie ma problemu, natomiast niech ta osoba sama do mnie zadzwoni. Ja chcę z tym kimś porozmawiać. O, Basia, to ja ci dam numer, zadzwoń. Nie. Niech ta osoba do mnie zadzwoni. Podobnie jest z mentoringiem czy z coachingiem, że ktoś mówi: słuchaj, mam taką osobę, dam ci numer, zadzwoń, ona potrzebuje mieć mentora, potrzebuje mieć coacha. Ja mówię: wiesz, mój numer jest na stronie, niech ta osoba do mnie zadzwoni, jak będzie gotowa do tego, żeby rozpocząć współpracę. Czyli to, do czego was dzisiaj namawiam, to żeby w tej proaktywnej postawie być nieco reaktywnym w niektórych sytuacjach i dać szansę tej drugiej osobie, nie lubię tego słowa, ale czasami zawalczyć o swoje. Bo kiedy ktoś dostaje na tacy wszystko podane i ma bardzo dużo korzyści z tego, że właśnie jest w dużej reaktywności, to tam się pojawia ta wyuczona bezradność. Bo teraz popatrzcie, ktoś taki zauważył, że na samym początku po prostu potrzebował wsparcia i został obdarowany tak hojnie i w takiej ilości, że przy następnym razie, kiedy się to powtórzyło w głowie, a wczoraj trochę o tym, co się dzieje w naszym mózgu w różnych sytuacjach, a propos samodyscypliny i pójścia na łatwiznę, rozmawiałam z Wojtkiem Strągiem na YouTubie, możecie sobie zobaczyć, to jest drugi odcinek o samodyscyplinie. Link wam tam podpięłam do pierwszego, więc potem się można przeklikać do drugiego. No to w głowie takiej osoby się wytwarza nagle taki koncept: aha, czyli jak ja nie umiem, nie potrafię, nie wiem, to przyjdzie ratownik, przyjedzie rycerz, przyjedzie rycerka w złotej zbroi i uratuje. Okej, czyli ja nie muszę wydatkować energii, ja nie muszę robić zbyt dużego wysiłku, tylko mogę poczekać, a potem się to zadzieje. Maria pisze, zgadzam się, Basiu, trzeba być myślącym, z pomocą być bardzo rozważnym. Tak, i to ma bardzo wiele aspektów, słuchajcie, ze względu na to, że z pomocą trzeba być bardzo rozważnym, bo my bardzo często przestajemy traktować, trochę to jest temat z zeszłego tygodnia dotyczący tych asertywności, asertywnej postawy, ale my bardzo często też przestajemy patrzeć na drugą osobę jak na dorosłą osobę. I teraz sami sobie odpowiedzcie. Ważny temat, pisze Iza, dokładnie. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, ile razy, kiedy ktoś wam coś mówi, na przykład: kurde, powiem ci, mam takie problemy, w firmie były cięcia, nie dostaję premii, raty podniesiono i naprawdę nie mam co do garnka włożyć, ostatnio to już nie dojadam nawet, ty mnie pytasz, czemu ja tak dobrze wyglądam, a ja dlatego, że nie jem. Nie? I w tym momencie my natychmiast, nie wszyscy oczywiście, ale to jest taki mechanizm, wchodzimy w rolę: o, to może ci jakoś pomóc, zrobić ci jakieś zakupy, albo potrzebujesz pożyczyć ci pieniędzy na jakiś czas, ja mam, mogę ci pożyczyć. Natychmiast przyjmujemy rolę zbawcy, tak jak powiedziałam, nie wszyscy, ale to jest mechanizm bardzo silny. Ta osoba nawet nie wyartykułuje, słuchajcie, bo nie mówię o sytuacji, kiedy ktoś prosi, ale często ktoś nic nie mówi. Jedni to robią manipulatywnie, będąc w tej wyuczonej bezradności, bo wiedzą, że zrobią minę, powiedzą odpowiednią konstrukcję zdania i samowiedzie, a inni to po prostu mówią, bo spotyka się z sobą znajoma i potrzebuje zrobić zrzut, po prostu o tym powiedzieć. A my natychmiast wchodzimy w działanie i wspieranie, proszeni i nieproszeni. I teraz tutaj też was namawiam, ja się sama w tym trenuję, że po pierwsze przed tobą jest dorosły człowiek, a dorosły człowiek potrafi sobie poradzić. Gabriela, często sami uzależniamy dzieci od nas, dokładnie, dzieci i innych, bo też jesteśmy uzależnieni od tych endorfin, które się wytwarzają, kiedy robimy dobry uczynek i pomagamy komuś, nie widząc, że często krzywdzimy kogoś. Angelika pisze, tak właśnie miałam, ale już to przepracowane, koniec z tym. No właśnie. Dokładnie o to chodzi, Magusia, nie wiem dokładnie, o co tobie tutaj chodziło w tym wpisie, więc tego nie odczytuję. Teraz dajcie temu człowiekowi dorosłemu szansę na to, żeby on sam znalazł rozwiązanie. I najprostszym pytaniem, jak wam się serce rwie do pomagania, jest: a mówisz mi to, bo czegoś potrzebujesz, czy po prostu chcesz się wygadać? I teraz taka osoba może wtedy powiedzieć: słuchaj, no potrzebuję, tak? Czy możesz mi pożyczyć stówę? Albo ten ktoś powie: a nie, no po prostu potrzebuję to się po prostu wygadać, bo przecież nie będę dzieciom narzekać, na przykład, nie? I wtedy okej, super, masz już informację zwrotną. Bo bardzo często, przynajmniej ja tak wam, potrzebuję coś wypowiedzieć, a wcale nie potrzebuję ani rady, ani wsparcia, ani niczego innego, tylko potrzebuję z kimś pogadać i potrzebuję się wygadać. Znacie to? Macie tak? Ważny temat, świetnie, że o nim mówisz. Wyuczona bezradność jest bardzo powszechna. Tak, słuchajcie, a swoją drogą zawsze o tym zapominam, ale mi się teraz przypomniało. Jak macie potrzeby, ochotę, to puśćcie dalej tego live'a. I też fajnie, jak robicie print screeny, jak to udostępniacie, oznaczacie mnie. Ja potem sobie na Instagramie oglądam albo na Facebooku i jestem trochę z wami w waszych domach podczas waszego oglądania. I to jest dla mnie i zaszczytem, i przyjemnością. I też jak widzę, co macie potem, jakie macie przemyślenia, jak piszecie, to jest świetne. I dziękuję wszystkim, którzy też piszą potem do mnie i prywatne wiadomości, i właśnie na Facebooku komentarze, czy na Instagramie. Teresa pisze. Idąc do jednego z dyskontów, przed wejściem stał młody chłopak, miał napisaną kartkę, że prosi o datek, bo nie ma pieniędzy na jedzenie. Godzina 14, młody człowiek stoi z napisaną kartką i prosi o datek, a niech szuka zajęcia w pracy. No właśnie, nie? I teraz czego my uczymy tego człowieka, nie? Więc do przemyślenia. Idziemy dalej, bo punktów mam cztery. Słuchajcie, korzyści z reaktywności są, też są korzyści z reaktywności. Ta wyuczona bezradność, tak, to jest jeden z elementów. Dalej jest mniej presji, bo ktoś nie musi się zastanawiać, nie musi podejmować decyzji, bo ktoś tą decyzję za niego podejmie. On mówi: nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się, i właśnie przychodzi zbawca, tak, wjeżdża rycerz, rycerka, bang, ja cię ochronię, ja wymyślę, ja wezmę tę odpowiedzialność, ja podejmę decyzję, ja to zrobię za ciebie. I taka, ale też są takie pozytywne korzyści, bo jeżeli ktoś jest w takim wyczekiwaniu, to na przykład szybciej się dopasuje do pewnej sytuacji nowej, bo nie ma jakiegoś planu, schematu działania. Jest bardziej elastyczny. Znowu, nie? Że jak pojawiają się inne okoliczności, to on się szybko potrafi przemodelować, potrafi działać spontanicznie, z chwili na chwilę, bo. No właśnie, bo jest w oczekiwaniu, nie jest w działaniu, więc może zmienić szybko zdanie, może szybko zmienić swój punkt widzenia, może się dostosować, dopasować, po prostu być bardziej taki właśnie w tym momencie proaktywny mimo wszystko. Ale to taka dobra strona tej reaktywności, bo zobaczcie, że w sytuacji, o której rozmawialiśmy teraz, chwilę wcześniej, tego wspierania, to ja was namawiałam do tego, żeby być trochę reaktywnym. Czyli proaktywność mówi: daj ten datek, pomóż, wspomóż, a tutaj trzeba obudzić tą reaktywną część, która mówi: zaczekaj chwilę, bo proaktywność jest bardzo dobra, ale reaktywność też jest bardzo dobra. To jest i. Słuchajcie, ostatnio się trenuję w łącznikach i tak jak przez większość życia moim łącznikiem było albo, czyli jestem mądra albo głupia, udało się albo się nie udało, to jest dobre albo to jest złe, jestem proaktywna albo reaktywna, to dzisiaj mam inny łącznik i to jest łącznik i. Więc jestem i proaktywna, i reaktywna, i jestem mądra, i bywam głupia, i jestem taka, i jestem taka, rozumiecie? I to spowodowało, że ja się czuję w pełni sobą w końcu i daję sobie prawo do bycia, bo nikt z nas nie jest czarno-biały, a jeśli ktoś jest, to zazwyczaj jest psychopatą. Więc ostrożnie z tym dążeniem do bycia jakimś konkretnym, bo my jesteśmy właśnie różni. Więc i bądźmy proaktywni, i bądźmy reaktywni w niektórych sytuacjach. Okej, zastanawiałam się trochę, bo wiecie, że prowadzę szkolenie, współprowadzę z Fryderykiem i z Kamilą Kaliszuk o personologu, czyli typach osobowości. No i zastanawiałam się, jak to jest. Pewnie tutaj mamy na pokładzie i dominantów, i inicjatywnych, i analityczno-krytycznych, i stałe typy osobowości. I tak, jak sądzicie, czy są takie typy osobowości, które mają bardziej bliżej do proaktywności, a takie, które mają bliżej do reaktywności? Dajcie sobie chwilę na to, żeby o tym pomyśleć, zastanowić się w różnych sytuacjach i własnych, jak obserwujecie innych ludzi. A ja po prostu podzieliłam to. Taki, wiecie, każda strona, tak jak mówię, świadomie powinna być w jednej i w drugiej stronie. Ale naturalnie dominant i inicjatywny będzie proaktywny. Tam jest myśl, jest działanie. One wynikają z różnych powodów. U inicjatywnego to jest ta chęć życia, bycia, robienia, działania, wspierania, bycia z ludźmi. I tam często to jest osoba, która się potrafi umówić z czterema osobami na tą samą godzinę. To jest ta jej proaktywność. Jasne, będę, i ona sobie nawet to potrafi wyobrazić, że to się uda, i to się bardzo co często udaje. Z kolei dominant jest proaktywny, bo chce osiągać swoje cele, więc jak ktoś przychodzi i mówi mu: słuchaj, mam deal, mam pomysł, mam nowy biznes, to znowu dominant bardzo często przez to, że chce szybko i umie szybko podejmować decyzje, i to jest też jego zaletą i nieco wadą, to zdecyduje się znowu na wejście w kolejny biznes, nie myśląc o tym, że tym sposobem zacznie spać 4 godziny w ciągu doby. Z kolei stały i analityczno-krytyczny, oni ze swoich typów osobowości z natury są bardziej wycofani i się muszą zastanowić przez chwilę. Stały jest do ludzi, ale lubi bezpieczeństwo i nie chce nikogo urazić, w związku z tym on się zatrzymuje. Analityczno-krytyczny analizuje, bada, sprawdza, więc to go też zatrzymuje, bo ktoś mówi: słuchaj, wchodzisz w ten biznes, to jest świetny biznes, musisz tylko, nie wiem, zrobić to i to i to, a analityczny dominant powie: dobra, wbijam, tylko jakie są korzyści, jaka jest stopa zwrotu, dobra, zapisz mnie. Analityczno-krytyczny z kolei powie: dobra, pokaż mi dane, jakie są statystyki z tego, jaka jest prognoza, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, więc ten proces się wydłuża. Ale jakby tutaj, kiedy pracujemy w Persologu nad tym, to bardzo często właśnie dominantów inicjatywnych uczymy tej reaktywności: zatrzymaj się, zastanów, daj sobie przynajmniej 5 minut, 15, jeden dzień w różnych sytuacjach na to, żeby podjąć decyzję, nie rób tego ad hoc, tak jak to z natury łatwo ci wychodzi, a stałych i analityczno-krytycznych namawiamy do tego: słuchaj, bądź trochę szybszy w działaniu, bo ten czas, który ty zastanawiasz się nad tym, czy to zrobić, często sprawia, że ten pociąg zwany okazją przejeżdża, a ty do niego nie wsiadasz, że wiele sytuacji i okazji przejeżdża ci koło nosa. No właśnie, więc tak to jest. Jestem ciekawa, jakie są wasze doświadczenia, przemyślcie sobie, sprawdźcie. Aneta pisze: ja po szkoleniu z Persologa dużo zrozumiałam, dlaczego ludzie postępują tak, jak postępują i dlaczego mnie to denerwuje. No szkolenie jest po prostu, że tak powiem, przekozackie, ono zmienia w ogóle sposób myślenia, łatwiej się żyje, bo rozumiemy zarówno siebie, jak i innych. No i finifując, słuchajcie, korzyści z proaktywności. Dzień dobry, dzień dobry. Te osoby, które, no właśnie, proaktywni już pewnie są zapisani na mój webinar o tym, jak odzyskać 3 godziny czasu w ciągu doby. Macie go tam podpięty na samej górze. Pewnie już zdążyli się przeklikać przez YouTube'a, bo też wrzuciłam link do odcinka o samodyscyplinie, przyznajcie się, bo oni już byli w działaniu. I czasami też są właśnie z tego tytułu straty, ale teraz skupmy się na korzyściach. No więc ci są już zapisani, ci już mają zasubskrybowany mój kanał na YouTubie, do tego was zapraszam bardzo serdecznie. Ale korzyścią z tego, że jesteś proaktywny, czyli bierzesz stery z kierownicy swojego życia w swoje ręce, to jest to, że właśnie masz kontrolę i świadomość tego życia. Żyjesz bardziej świadomie, bo to jest twoje życie, ty dokonujesz wyborów. Masz mniej stresu, bo jesteś przygotowany do różnych sytuacji, na różne sytuacje, na różne akcje, bo pomyślałeś wcześniej, bo przygotowałeś się wcześniej. Tutaj migają mi dziewczyny z Anglii i przypomniało mi się, jak pojechałam na klub 555 do Anglii i akurat spadł śnieg w Anglii, to był grudzień, i odwołali loty i musiałam zostać 3 dni dłużej na lotnisku, już na szczęście potem w hotelu z dzieciakami, a miałam w tym czasie webinar. I nie miałam komputera, mój syn miał tylko tableta i gdyby nie moja proaktywność, czyli to, że ja już wcześniej przygotowałam prezentację do tego webinaru, to byłoby kiepsko, bo na tym tablecie byłoby mi trudno przygotować slajdy, trudno by mi było się tam odnaleźć, a tak to mój syn mi wszystko wgrał w StreamYarda, tylko, czy nawet zespół mi to wgrał, ja się tylko połączyłam na StreamYardzie, zrobiłam go live, miałam slajdy przygotowane i mogłam poprowadzić live'a z lotniska z Anglii i to się po prostu udało, więc ja byłam spokojna, nie stresowałam się, nie musiałam panikować, bo wiedziałam po prostu, co się wydarzy i byłam na to gotowa. Mamy też większą efektywność, osoby proaktywne mają większą efektywność, no bo robią więcej działań, po prostu. Oczywiście czasami strzelamy sobie w kolano, ale jeżeli dołączymy do tego myślenie i chociażby szybką analizę albo na chwilę wyciszenie, no to jak przyjmujemy te rzeczy, które chcemy zrobić, które są zgodne z naszymi wartościami, z naszą misją, z naszymi celami strategicznymi w życiu czy w biznesie, no to mamy tą efektywność większą. realizujemy cele. No właśnie, mówię my, no bo jakby, no cóż, no możemy zrobić taką zagadkę. Słuchajcie, zagadka po prostu jest wygrana. Uśmiech prowadzącej. Barbara Lech, jest reaktywna czy proaktywna? Napiszcie mi w komentarzu. Jak wy to czujecie? Czy ja jestem reaktywna, czy ja jestem proaktywna? I idziemy dalej, więc proaktywni realizują swoje cele i przez to wzrasta im pewność siebie. To jest znowu, wiecie, mój temat, pewność siebie oparta na faktach, szkoleniach, które prowadzę. Myślę, że niektórzy już byli na tym szkoleniu. Kiedy realizujemy swoje cele, wzrasta nasze zaufanie do siebie, że coś sobie obiecujemy, coś sobie zakładamy i to realizujemy potem. Więc jak mamy zaufanie do siebie, to wzrasta tym samym nasze poczucie własnej wartości. I jak wzrasta poczucie własnej wartości, to my mamy już trampolinę i fundament do pewności siebie, do asertywności i do samodyscypliny, czyli do tej mojej metodologii zapnij pas. Zapnij pas, czyli jak masz te trzy kawałki w sobie zintegrowane i ich używasz, to wtedy jesteś naprawdę nie do zatrzymania. I teraz nie chodzi o to, że musisz być szybki i mocno proaktywny, tylko o to, że jesteś świadomy siebie i w swoim tempie, w swoim typie osobowości idziesz po swoje i realizujesz swoje. No i taka osoba też ma tą korzyść, że się rozwija, bo przez ilość doświadczeń osoba proaktywna, popełniając nawet błędy, wywalając się o własne niezawiązane sznurówki, po prostu doświadcza i ma tych doświadczeń bardzo dużo, więc też szybciej się rozwija. Patrzę, co wy tam piszecie. Czy zgadliście, jaki Barbara Lech ma typ osobowości? Nie typ osobowości, bo to już wiecie, to już wiemy, że wy wiecie, tylko jest proaktywna czy reaktywna, jesteś pro i reaktywna. Jarosław, jak ty słuchałeś na początku, proaktywna, okej, okay, dziękuję Agnieszka. Ewka, oczywiście proaktywna, jako stała jestem reaktywna i nie lubię tego. To jest bardzo dobry zasób zespołowy też, Ewa, bo jak jest za dużo proaktywnych, to czasami się biegnie z pustą taczką. I taka reaktywna Ewka, która powie czasami stop, zbadajmy to, jest potrzebna. I ty też jesteś i taka, jestem tego pewna. Patrycja, jesteś proaktywna i reaktywna. Basia, uwielbiam jak prowadzisz, dziękuję Iwona. Kasia, reaktywna i proaktywna. Słuchajcie, no naturalnie jestem oczywiście proaktywna, macie rację, uśmiech. Dziękuję Wam. To jest naturalny mój typ, natomiast ja nad tym pracowałam i pracuję, żeby właśnie się zatrzymać, żeby powiedzieć sobie, Barbara, zanim podejmiesz decyzję, 4 głębokie oddechy, przynajmniej 15 minut, ja to mam w swoim kodeksie napisane, że nie podejmuję decyzji jakichś takich strategicznych natychmiast, tylko mam obowiązek, sama przed sobą się zobowiązałam, żeby dać sobie przynajmniej 15 minut na to, żeby rozłączyć się z kimś albo powiedzieć komuś, słuchaj, nawet jak się cieszę i myślę sobie, wow, złapałam Pana Boga za nogi, to żeby powiedzieć, wiesz, daj mi godzinę na przemyślenie, wrócę do Ciebie z odpowiedzią, bo często, kiedy się właśnie zatrzymamy i przeanalizujemy, okazuje się, że to nie jest takie różowe, jak nam się wydawało. Moi drodzy, ogłoszenia parafialne, tak jak obiecałam, przede wszystkim 23 czerwca w Warszawie będzie Klub 555, zapraszają Was bardzo serdecznie na spotkanie, będzie tam Fryderyk, bo to będą urodziny klubu, pewnie jedne z wielu w tym czasie, ale Marta Podleśna bardzo Was serdecznie zaprasza, Fryderyk prosił osobiście, żebym przekazała informację, że będzie na miejscu i będzie na Was czekał 23 czerwca. Pewnie na stronie Heksagonu bilety możecie kupić i na pewno klub już tutaj podpinał też linki. A ja jeszcze raz Was zapraszam do obejrzenia sobie serii, która się w tej chwili tworzy, już są 2 odcinki o samodyscyplinie, pierwszy był o tym, jak się rodzi samodyscyplina, drugi był o tym, jak zaplanować z głową samodyscyplinę i tutaj fantastyczny wywiad z Wojtkiem Strągiem i w poniedziałek będzie trzeci taki live na moim kanale na YouTubie, więc zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, bo będziecie na bieżąco, tam się ciągle odpalają nowe treści. Jak również zapraszam Was na webinar. Te osoby, które ciągle mówią, że nie mają czasu, to koniecznie niech będą, bo to będzie jak odzyskać 3 godziny w ciągu doby. Macie to wszystko w linkach popodpinane. Tutaj jeszcze widzę, że i klub w Łodzi zaprasza 21 czerwca i wcześniej migały inne kluby, więc jest bogata oferta. Słuchajcie, mamy bardzo proaktywnych liderów klubów i Wy też jesteście niesamowici w tym, że się spotykacie, integrujecie, wspieracie nawzajem. To jest niesamowity zasób naszego klubu. Uśmiechamy się, przybijamy piątkę, pokazujemy zębom świat, róbmy z życia arcydzieło. Najlepsze dopiero przed nami, pisze Dawid. Fantastyczne podsumowanie tego, co właśnie dzisiaj się odbyło. Dziękuję Wam, życzę Wam pięknego piątku, życzę Wam wspaniałego weekendu. Z niektórymi z Was zobaczę się na szkoleniu Zrób z życia arcydzieło właśnie, bo współprowadzę go teraz w weekend z Fryderykiem, więc będziemy się mogli pościskać, spotkać, pogadać. A jak Wy chcecie, żebym była częściej w klubie, to piszcie, dajcie znać, będę się pojawiała. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za Wasze prywatne wiadomości, już widzę, że tu poklikały, dziękuję za Wasze udostępnienia tego spotkania i za to, że potem rzucacie też informacje na Instagrama, na Facebooka. Ja widzę, jak Wy mnie oglądacie, albo widzę, jak wyglądałam, kiedy mnie oglądaliście. To jest fajne, po prostu. Dziękuję Wam, pięknego dnia, bądźcie w zgodzie ze sobą. Buziaki, uściski i cudowności. Dziękuję, że jesteście. Cześć.